Słuchajcie, Radia RMF 24, przedpołudniowego programu. Zgodnie z zapowiedzią teraz przechodzimy do dzisiejszego spotkania premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem. Tematem rozmowy będą negocjacje mające na celu zakończenie wojny w Ukrainie. Biuro brytyjskiego szefa rządu podało, że przywódcy skupią się na, tu cytat, trwających negocjacjach pokojowych i kolejnych krokach, jakie należy podjąć. Razem z nami w Radiu RMF 24 jest dr Adam Eberhardt, wicedyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czy możemy się czegoś przełomowego, albo decydującego, albo rzeczywiście istotnego spodziewać po tym dzisiejszym szczycie?
Nie należy spodziewać się niczego przełomowego, nie tylko dlatego, że strony nie są w stanie wypracować, ale no dlatego, że mamy do czynienia ze spotkania prezydenta Zełenskiego z liderami państw europejskimi, a jak dobrze wiemy, no najważniejsze i kluczowe są te negocjacje, w których uczestniczy Rosja oraz Stany Zjednoczone. Tam są realne instrumenty oddziaływania na sytuację toczącej się wojny.
Panie doktorze, ale jeśli ja dobrze rozumiem, to prezydent Zełenski jedzie tam po to, żeby dostać jakieś argumenty wobec strony amerykańskiej, żeby móc powiedzieć, nawet jeśli będziecie nas bardzo naciskać, nawet jeśli będziecie nas stawiać pod ścianą, to my mamy jednak jakieś argumenty, bo Europa jest...
Mamy albo nie mamy. To jest właśnie ten problem, dla którego zapewne spotykają się przywódcy państw zachodnich z prezydentem Ukrainy. Kluczowe jest na tym etapie ze strony Europy nie udział przywódców europejskich w procesie pokojowym, bo ten jest absolutnie iluzoryczny. Zarówno udział, jak i właściwie nawet cały proces pokojowy. Natomiast finansowanie wysiłku zbrojnego Ukrainy to jest to, co musi być właściwie finansowane w pełni przez stronę europejską. Stany Zjednoczone są istotne, bo one oczywiście przekazują informacje wywiadowcze, one dają pociski do patriotów, inne uzbrojenie, które Europie brakuje, ale za to wszystko płaci strona europejska. Natomiast no, mamy ewidentny problem, impas, skąd pozyskać pieniądze. Był pomysł, aby pozyskać je z tych zamrożonych rosyjskich aktywów, to jest prawie 200 miliardów euro, ale to zostało, mam wrażenie, zablokowane zarówno przez Europejski Bank Centralny, jak i rząd Belgii, gdzie znaczna część tych pieniędzy jest ulokowana, a wreszcie chyba na skutek presji amerykańskiej. Amerykanie nie chcą tak radykalnych działań pod adresem Rosji.
No dobrze, czyli usłyszy Wołodymyr Zełenski jakieś zapewnienia w tej kwestii, no, które są dla niego trochę, tak powiedzmy, no, taką jedną z ostatnich kart atutowych w jego talii, czy nie usłyszy?
No myślę, że usłyszy deklaracje gotowości, chęci. A,
czy coś poza deklaracjami?
Wysiłku wojskowego, poparcie polityczne dlatego, aby nie ustępował na te różne, no bym powiedział, nieprzemyślane propozycje pokojowe pod adresem Rosji. Natomiast no, boję się, że dzisiaj Unia Europejska nie do końca i państwa Europy Zachodniej nie do końca wiedzą, skąd pozyskać, no powiedzmy sobie, bardzo duże pieniądze. No, jeżeli mówimy o jakiejś perspektywie, że ta wojna miałaby trwać, no załóżmy 2 lata, no to pewnie około tych 200 miliardów euro byłoby potrzebne, aby na wsparcie Ukrainy. To są gigantyczne pieniądze i ciężko je znaleźć, jeżeli nie będą to pieniądze zabrane z tej puli zamrożonych rosyjskich aktywów.
Ale pan mówi, usłyszy dobre słowa, usłyszy wsparcie, usłyszy deklaracje. A wydaje mi się, że Ukraina, może ja się mylę, ale potrzebuje w tej chwili konkretów, czyli
no tak,
powiedzenia, skąd
adres,
te pieniądze.
Jeżeli chodzi o pieniądze, no to rozumiem, że Unia Europejska jest jednak mistrzynią rozwiązań z pewnej kreatywnej księgowości, więc koniec końców jakiś tam mechanizm właściwie pewnie zadłużania się będzie wypracowany i on będzie źródłem pieniędzy dla Ukrainy. No ale oczywiście obok tego czynnika finansowego, no jest poważny czynnik polityczny, czyli dynamika procesu pokojowego. On jest iluzoryczny, jak powiedziałem, dlatego, że on na tym etapie nie doprowadzi do zakończenia wojny. Nie ma pola wspólnego między tym, czego może się domagać Rosja i co jest w stanie zaakceptować Ukraina. Natomiast chodzi o to, żeby nie doszło do sytuacji, w której czy to Amerykanie wynegocjowują jakieś tam porozumienie bilateralne z Rosjanami i potem ono stanowi podstawę amerykańskiego już nacisku na Ukrainę. To byłby katastrofalny scenariusz, albo Amerykanie w ogóle się zniechęcają i mówią, że skoro nie ma pokoju, to my rezygnujemy z tego wsparcia, które do tej pory jednak jakoś tam oferujemy. To są rzeczy kluczowe. No i tutaj oczywiście pytanie, czy Francja, Niemcy, Wielka Brytania są w stanie wpłynąć na ten proces, na tą dynamikę polityczną, no w bardzo, bardzo ograniczonym stopniu.
Za chwilę do Stanów Zjednoczonych przejdziemy. Jeszcze pytanie o Polskę. Czy brak Polski przy tym stole ma realne, poza symbolicznym oczywiście, istotnym z naszej perspektywy, ale czy ma realne znaczenie dla nas, dla naszej części Europy i dla tych rozmów?
No oczywiście, no bo znaczy, to tak jak z jednej strony oczywiście się zgadzamy, jak pewnie, że to nie są rozmowy kluczowe, fundamentalne, tutaj żadne historyczne decyzje nie zapadną, ale no jednocześnie nieobecność polskiego premiera na tego typu spotkaniu, to znaczy brak wpływu na przykład na ten proces wypracowywania decyzji dotyczących finansowego wsparcia Ukrainy, no plus oczywiście no tak w wymiarze tym symbolicznym, brak Polski w czasie rozmów z Ukrainą na temat, które no, tak naprawdę to są rozmowy dotyczące również bezpieczeństwa europejskiego i wschodniej flanki NATO, więc no, to jest absolutnie wizerunkowo, wygląda to marnie.
To teraz jeszcze pytanie o Stany Zjednoczone. Powiedział pan, panie doktorze, że nie widzi szans na porozumienie pokojowe w tych okolicznościach, bo po prostu nie ma wspólnej przestrzeni między Rosją a Ukrainą, ale kolejne wypowiedzi Donalda Trumpa no, mogą sugerować, powiem tak ostrożnie, że tak naprawdę Stany Zjednoczone już w znacznym stopniu, może nie całkowicie, ale przyjęły perspektywę rosyjską i będą wyłącznie próbować wymusić przyjęcie przez Ukrainę tych warunków rosyjskich.
Ja nie wiem, to znaczy to tyle razy, tyle zwrotów już obserwowaliśmy, że ja jednak jestem dość wstrzemięźliwy, jeżeli chodzi o formułowanie zapowiedzi tego, jaka będzie polityka amerykańska w ciągu najbliższych miesięcy, tygodnia, nawet dni, godzin, to może się zmieniać. Prezydent Trump absolutnie chciałby doprowadzić do pokoju, to nie ulega, to jest oczywiste, natomiast no, łatwiej się to, jeżeli coś może być źródłem pesymizmu, to pewna dość oczywista konstatacja, że dużo łatwiej naciska się na państwo słabe, które tę wojnę przegrywa, niż na państwo silne, które ma cele maksymalistyczne i ma świadomość, że powoli, bo powoli, ale jednak idzie to w dobrą stronę z perspektywy rosyjskiej. Więc jak gdyby no pewna taka pragmatyzm polityczny będzie skłaniał Donalda Trumpa do tego, aby mocniej naciskać na Ukrainę niż na Rosję. Ale jak w rzeczywistości to będzie? Na ile to będzie twarde, radykalne, na ile to będzie niekonsekwentne, to nie jestem w stanie przewidzieć.
No to zapytam się o Rosję, bo może łatwiej przewidzieć, czego będzie chciała Rosja. Rosja nigdy nie ukrywała, że jej cele nie dotyczą tylko tych okupowanych i anektowanych. Oczywiście to nie są te same tereny, bo tam się trochę różnią terenów, tylko ich cele są dużo bardziej dalekosiężne. Cała Ukraina w strefie wpływów, wycofanie NATO, przynajmniej takie realne wycofanie wojsk, nawet jeśli one zostaną jako członkowie NATO z państw bałtyckich, a także z Europy Środkowej. No i pytanie, dlaczego Rosja miałaby teraz ustępować Trumpowi, skoro swoje cele realizuje? Po co miałaby do tego porozumienia przystępować?
Dlatego też uważam, że Rosja na tym etapie nie będzie przystępować do żadnych porozumień. Rosja będzie chciała nadal prowadzić wojnę, licząc, że z każdym miesiącem jej pozycja będzie silniejsza. Ukraina będzie słabsza, front jednak mimo wszystko się będzie posuwał. Perspektywa wsparcia Ukrainy przez Europę będzie mniejsza, zniechęcenie Trumpa będzie rosło. Putin liczy, że wszystko gra na jego korzyść, powoli, ale jednak gra, więc nie jest zainteresowany moim zdaniem rzeczywiście zakończeniem konfliktu, który który, gdzie cele ma totalne, czyli wasalizacja Ukrainy, a najchętniej również przebudowa ładu międzynarodowego w całej Europie. No, jeżeli gdzieś, bym powiedział, na tym etapie można się dopuścić pewien scenariusz zawieszenia konfliktu zbrojnego, no to raczej w ramach takiej taktyki jak gdyby dwuetapowości, bym powiedział, to znaczy być może przerwania działań w zamian za uzyskanie jakichś wyrazistych koncesji i czekanie na to, aż na Ukrainie sytuacja się zaostrzy wewnątrz politycznie, aż wszyscy się w ogóle zniechęcą do tej wojny i potem wojna kontynuacyjna, prawda, po jakimś czasie. Ale to jest jeden tylko z wariantów, ten najbardziej prawdopodobny na tym etapie, który moim zdaniem no, co najmniej do wiosny przyszłego roku będzie trwał, to kontynuacja działań ofensywnych stron rosyjskich.
No i rozumiem, że Rosja będzie próbowała też pewnie zrzucać odpowiedzialność na Ukrainę w takiej sytuacji.
No oczywiście, że tak. I będzie próbowała kusić Rosjan, Amerykanów. No to przecież widzimy, że te rozmowy z Kusznerem i Witkoffem, one też mają taki bardzo wyraźny smaczek merkantylny. To znaczy Rosjanie starają się przekonywać Amerykanów, przedstawicieli prezydenta Trumpa, że Stany Zjednoczone mogą na pokoju wygrać, że Stany Zjednoczone mogą zainwestować w Rosji, że tutaj są wielkie perspektywy wspólnych biznesowych jakichś deali. No to jest również ta gra, wobec której mam wrażenie takie osoby jak Kushner czy Witkow mogą być dość podatni na manipulacje.
A na ile silna jest ta druga strona w amerykańskiej, także republikańskiej polityce? Bo widzimy zarówno Marco Rubio, który ma trochę inne podejście, jak i słyszymy coraz częściej o także republikańskim oporze wobec tego duetu Kushner-Witkoff.
No to trudno powiedzieć, jak gdyby, jaki oni mają dostęp do ucha prezydenta, w jakim stopniu oni są w stanie wpłynąć. Mam wrażenie, że akurat Witkow cieszy się wielkim zaufaniem prezydenta Trumpa z racji tej wieloletniej przyjaźni, ale również myślę, że on zdyskontował proces pokojowy na Bliskim Wschodzie, to znaczy między Izraelem a Hamasem i to jest też pewien element, którym buduje swoją pozycję. Natomiast no, jak gdyby sondaże niby pokazują, że tak gdyby rośnie liczba Amerykanów, którzy uważają, że należy wspierać Ukrainę w wymiarze wojskowym. No ale to troszkę, to nie wiem, znaczy nie jestem przekonany, czy te wszystkie czynniki, one mają jakby, są w stanie wpłynąć na prezydenta Trumpa w taki sposób trwały. Raczej bym się spodziewał polityki łagodności wobec Rosji co jakiś czas z elementami takich krótkotrwałych zmian. No tak, jak to właściwie obserwujemy w ostatnich tygodniach i miesiącach. Przymuszanie do pokoju i Rosjan, i Ukraińców, tylko Ukraińców jednak wyraźnie silniej.
Bardzo dziękuję. Dr Adam Eberhardt, wicedyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.